Dorożek u Rosiaka w raporcie.
To znaczy, u nas kryzysu nie ma, u ciebie, Tomku, też mam nadzieję wszystko w porządku. Tomasz Rożek jest z nami, witam cię.
Dzień dobry. Ja zauważyłem, że w zależności od tego, co jest na stole, to jestem specjalistą od różnych rzeczy.
No bardzo uważny jesteś przy okazji, jesteś też specjalistą od uważności.
Aż tak. Tak, u mnie kryzysu też na razie nie ma, tak patrzę za okno i nawet nie wygląda, żeby się jakiś zbliżał.
Dobrze, porozmawiamy o niezwykłej historii, to zupełnie nieśmiesznej. Historii pewnej firmy, która jeszcze kilka lat temu, no może właściwie dekadę temu, była symbolem nowoczesności, doskonałej jakości. Dziś zaś traci na wiarygodności i to w bardzo szybkim tempie. Mówimy o amerykańskim Boeingu, producencie samolotów. Choć zaczniemy tę rozmowę od rakiety. W środę wreszcie doszło do startu misji Starliner, do której rakietę właśnie przygotował Boeing. Za trzecim razem się udało. Tomku, ty wielokrotnie w tym programie mówiłeś, że fakt przełożenia jakiejś misji kosmicznej nie jest niczym szczególnym i to jest zupełnie naturalne, że starty kosmiczne się przekłada, takie opóźnienia są wpisane w system, ale tym razem chyba nie o to chodzi, prawda?
Żeby być precyzyjnym, to Boeing wybudował Starlinera, czyli tą kapsułę. Natomiast sama rakieta jest wybudowana przez konsorcjum, którego Boeing jest tylko częścią. I gdy mówimy o właśnie czarnych chmurach i kryzysowych sytuacjach firmy, która nie ma żadnej wątpliwości, była jedną z tych, które były na samym froncie rozwoju w ogóle transportu ludzkości. Przecież wiele modeli samolotów wprowadzanych przez Boeinga, chociażby mam na myśli tej Jumbojeta, czyli Boeinga 747, to zrewolucjonizowało nasz transport. A jednak coś się takiego stało, że i w samolotach, i w projektach kosmicznych Boeing zalicza wpadkę za wpadką. Sama ta rakieta, można ją uznać za bardzo udany wzór i bardzo udaną konstrukcję, ale tutaj udział Boeinga w konstrukcji tej rakiety i w jej zaprojektowaniu jest stosunkowo niewielki. To nie jest rakieta Boeinga. Ale Boeinga jest ten Starliner, czyli to, co na szczycie rakiety się znajduje i gdzie siedzą ludzie. I tutaj to rzeczywiście można się złapać za głowę. Jak to jest w ogóle możliwe, że firma z takimi tradycjami popełnia takie błędy?
A jakie błędy?
No i widzisz, tutaj jest cała długa lista błędów, bo zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś i z tym, co ja nieraz mówiłem, że sam fakt przesuwania startów rakiet czy przesuwania misji kosmicznych, tym bardziej wtedy, gdy mówimy o konstrukcji nowej, nie jest sam w sobie niczym, bym powiedział, dziwnym. Przeciwnie, raczej dla mnie świadczy o wielkiej uważności i o raczej wiarygodności, ale jak się wczyta w dokumenty i w sprawozdania i się przeczyta, dlaczego te starty są przesuwane, to tak naprawdę wtedy dopiero pojawia się pełny obraz sytuacji. A one były przesuwane w Boeingu z powodów, które są, nie boję się nazwać tego słowem, kompromitujące. Sytuacja, w której niewiele rzeczy działa, jest ciśnienie, żeby pchać rzeczy do przodu. Ktoś przymyka oko, to w samolotach na przykład zatrudnia się inspektorów, którzy mają kontrolować jakość po to, żeby byli własnymi pracownikami z nadzieją, że...
Tomku, zaraz o samolotach pogadamy, tylko najpierw skupmy się na tej rakiecie. Co w Starlinerze było nie tak?
Co w Starlinerze było nie tak? Oprogramowanie było nie tak. Opóźnienia kompromitujące były nie tak.
Wycieki helu, tak?
Wycieki helu to już jest w ogóle tradycja. Zawory rdzewieją. Teraz była sytuacja taka, no tak jak mówisz, trzy dni temu, w środę, wystartował w końcu. W tym roku to był chyba szósty termin, tak mi się wydaje, piąty termin, kiedy Starliner z ludźmi miał polecieć, gdy poprzednio dwa razy leciał bez ludzi, za pierwszym razem mało po prostu na strzępy się nie rozerwał przy wchodzeniu w atmosferę. Za drugim razem, co prawda, było lepiej, ale ponawalało całkiem sporo różnego rodzaju podzespołów, oprogramowanie, komputer, między innymi zawory, nagle się okazało, że są skorodowane. Później się okazało, że były zamówione w firmie, która nie miała odpowiednich certyfikatów, nie spełniała odpowiednich norm, a zostały tam zamówione tylko dlatego, że jeden z senatorów Stanów Zjednoczonych mocno naciskał na Boeinga, żeby tam zamówił, bo ta firma była w jego stanie, więc mu to poprawiało trochę notowania wśród wyborców. To są tego typu problemy.
Starliner, Tomku, zadokował szczęśliwie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zresztą awarię
za którym razem? No właśnie, też nie za pierwszym razem. Mhm. No okazało się, że już w czasie lotu znowu były wycieki helu.
No właśnie.
Boeing się tłumaczył i to chyba w tym wszystkim jest najbardziej żenujące. Zarówno w przypadku samolotów, jak i w przypadku projektu kosmicznego. Oni idą po prostu w zaparte, licząc, że publiczność, nie wiem, Twittera albo ich w ogóle komunikatów, no nie wiem, to jest taka grupa naiwnych przedszkolaków. Jak czytam komunikat oficjalny Boeinga, w którym jest napisane, że wyciek helu, to nie, to nic takiego. No chwila, nie może być wycieku jakiegokolwiek. Można napisać, jest niewielki, nie zagraża. A nie wszystko sprowadzać, to co wy się tutaj czepiacie. Wyciek helu, nic się nie dzieje. Nie zadziałały silniki manewrowe. Za pierwszym razem nie udało się zadokować. Trzeba było się odsunąć i była długa debata od stacji kosmicznej. Była długa debata, czy za drugim razem się dokować automatycznie, czy ręcznie. W końcu zdecydowano się, gdy podjęto decyzję, okazało się, że jesteśmy z nie tej strony planety, z której trzeba poczekać, aż będzie widno na wypadek, no po prostu słońce było po drugiej stronie, trzeba było poczekać trochę, aż w słońce, że tak to ujmę, wzejdzie, po to, żeby na wszelki wypadek ci ludzie, którzy tam siedzą, widzieli, co się w ogóle dzieje. Do tego dodam jeszcze, że w przeciwieństwie do kapsuły Ilona Muska, w Starlinerze nie ma toalety. Ci ludzie tam czekali dużo dłużej niż mieli jakby w planie. Owszem, te kombinezony, one są wyposażone w pieluchy, ale no, to nie jest komfortowa sytuacja, że tak to ujmę bardzo, bardzo lekko mówiąc.
Bardzo ważne, że zwracasz uwagę na te praktyczne rzeczy, bo ja chciałem lekko skierować naszą rozmowę na sprawy praktyczne. Wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, to znaczy nie jestem pewny, jeśli o ciebie chodzi, ale jeśli o mnie chodzi, to na pewno nie mam szans, żeby polecieć w kosmos rakietą Boeinga albo jakąkolwiek inną. Natomiast no, myślę, że wszyscy, albo prawie wszyscy, wcześniej czy później możemy wsiąść do samolotu Boeinga. I tutaj zaczyna się poważny problem, który dotyczy w zasadzie wszystkich ludzi podróżujących samolotami. Te awarie wpisują się w bardzo poważny kryzys firmy. Zaczęło się z maszyną 737, właściwie nie zaczęło się z maszyną 737, tylko to była kulminacja maszyna 737 MAX. Dotyczy to również innych samolotów. Mieliśmy tragiczne wypadki w 2018-2019 roku, w których zginęło 346 osób. Kontrolerzy amerykańscy uziemili wówczas te 737 MAX-y. Dziś znowu latają, znowu są z nimi problemy. Ostatnio w styczniu od samolotu Alaska Airlines odpadł panel, który się znajdował w miejscu drzwi awaryjnych i zrobiła się po prostu dziura w samolocie. Na szczęście samolot wylądował szczęśliwie. Znowu uziemienie floty, kilkutygodniowe dochodzenie. Tych wypadków było więcej. W lutym, marcu tego roku my w Polsce, przypominam, mieliśmy lot polskiego prezydenta do Rzeszowa w marcu 2022 roku. Musiał zawracać do Warszawy. Zapewne część z Państwa pamięta tę sytuację. Wówczas prezydent Duda leciał na spotkanie z prezydentem Bidenem. Samolot zawrócił do Warszawy. Przesiedli się i już problemów nie było. Co się dzieje? Teraz opowiedz o tym, co się dzieje z tą wspaniałą firmą, w której, jak rozumiem, ty kiedyś byłeś, ja też kiedyś miałem okazję być w Seattle i byłem pod ogromnym wrażeniem, zresztą byłem oprowadzany przez takiego człowieka, który kierował związkami zawodowymi. Związki zawodowe w Stanach to jest jakby troszkę kontrowersyjna i odrębna rzecz, ale niesamowicie serdeczny człowiek, niezwykle dumny z firmy, opowiadał o niej jako czymś, co było częścią jego życia. Co się stało z Boeingiem?
Z całą pewnością Boeing jest częścią życia wielu, wielu osób, nie tylko tych, którzy pracowali, ale także tych, którzy podróżowali, bo Boeing to rzeczywiście była flagowa firma, po prostu najważniejsza firma, która wydaje mi się jak żadna inna zrewolucjonizowała loty, zrewolucjonizowała transport. Kryzys zaczął się już wiele lat temu i także związkowcy o tym kryzysie próbowali głośno mówić. On się wiązał z kontrolą jakości, z zarządzaniem. Firma zaczęła iść na skróty. Firma zaczęła ciąć wydatki na inwestycje. Firma w końcu po to, żeby nadążyć za konkurencją, zaczęła produkować samoloty z pominięciem wszystkich, albo może nie wszystkich, ale wielu procedur, a także jak już ten samolot stał na płycie lotniska, ja mam nadzieję, że to nie jest jakieś stwierdzenie procesowe, ale oszukując no częściowo swoich pasażerów, a na pewno na przykład pilotów. Był taki przypadek właśnie chyba w tym MAX-ie, gdzie po to, żeby nie przedłużać procesu certyfikacji pilotów, przepisy, nie jestem lotny w przepisach, jeśli chodzi o transport lotniczy, ale przygotowując się do tego programu, to tak to zrozumiałem, że wprowadzenie nowego samolotu na rynek, jeżeli tam są jakieś nowości, mówiąc najbardziej w skrócie i najbardziej po powierzchni wody się ślizgając, jakieś nowości na przykład w kokpicie, jakieś nowe rozwiązania, to pilot musi przejść pewien system szkoleń, jak gdyby od początku. Musi je przejść po to, żeby dostać pozwolenie na lot tym samolotem. Natomiast to kosztuje i to trwa, a firmie zależało na czasie. W związku z tym wmówiła wszystkim, że tam tak naprawdę to tam nie ma niczego nowego, a nowe opcje i nowe funkcje w tym sensie utajniła, że jakby to ująć, zautomatyzowała. I z tego się wzięły problemy MAX-ów, że przy konkretnych warunkach pogodowych pilot nie był w stanie pilotować tej maszyny, ponieważ automatyka była tak ustawiona, a została stworzona po to właśnie, żeby nie certyfikować pilotów. Była tak ustawiona, że nie był w stanie pewnych funkcji wyłączyć, a z kolei komputer i oprogramowanie było tak napisane, że samolot nie wiedział, co ma robić. W efekcie dochodziło do bardzo trudnych sytuacji, ale one nie wynikały one wynikały z chodzenia na skróty. I chyba to słowo, chodzenie na skróty, ja dlatego zacząłem mówić o samolotach jeszcze w tej części naszej rozmowy, w której rozmawialiśmy o Starlinerze, bo to jest dokładnie ten sam problem. To jest chodzenie na skróty. To jest udawanie, że problemu nie ma.
Jeszcze jedna rzecz być może ważna, na co już wtedy ja byłem w Seattle w 2008 roku, bardzo dawno temu. Ale już wtedy ten związkowiec zwracał mi uwagę na coś, co można nazwać rozciągnięciem łańcucha dostaw. To znaczy jest tylu podwykonawców, że tego po prostu żadną miarą nie da się kontrolować. Nie da się kontrolować tej jakości w takim stopniu, żeby mieć stuprocentową pewność, że wszystko działa.
A to jest związane z kolei z polityką i to dotyczy no teraz Boeinga, ale w przeszłości dotyczyło także amerykańskiej agencji kosmicznej. Senatorowie i politycy lokalni chcą, żeby to w ich okręgach czy z ich okręgów firmy wygrywały przetargi. W związku z tym naciskają na firmy państwowe albo częściowo państwowe, albo na firmy na tyle duże, że trudno im się oprzeć pewnym naciskom, żeby konkretni podwykonawcy wygrywali przetargi. Tyle tylko, że ci podwykonawcy czasami nie mają odpowiednich kompetencji, certyfikatów. I w NASA bywał z tym problem, ostatnio chyba nie, przynajmniej nic takiego nie słyszałem, nic takiego nie wypłynęło, ale w przeszłości bywał z tym problem, a on się zwykle pojawia wtedy, kiedy dochodzi do tragedii. W Boeingu też jest z tym problem i też był z tym problem. Więc tutaj mamy do czynienia z jednej strony z taką pogonią za sukcesem, gonieniem konkurencji, z drugiej strony chodzeniem na skróty. To chodzenie na skróty to jest jak gdyby wzmacniane, czy jego skutki są wzmacniane naciskami politycznymi. I w zasadzie, jak mnie pytasz o czarne chmury w Boeingu, czy nad Boeingiem, no to to jest kombinacja tych czterech czynników.
No jeszcze piąty dorzucę, to jest taka wisienka na torcie i pewnie coś, co jest najbardziej kontrowersyjne, ale też zwraca się, jeśli mowa o tym zarządzaniu, zwraca się uwagę na bardzo mocny nacisk w firmie na coś, co jest niezwykle modne w tej chwili, to znaczy na diversity i inclusion, czyli różnorodność i inkluzywność. I oczywiście nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby jak najbardziej różnorodni ludzie i jak najbardziej inkluzywnie pracowali w jakiejkolwiek firmie, tylko ci krytycy zwracają uwagę, że to nie jest tak, że jakby firma prowadzi pewien proces, na którego końcu jest to, że będzie więcej kobiet, więcej mniejszości etnicznych w firmie, tylko po to, żeby się zgadzały papiery, wsadza się ludzi, którzy nie są do końca przygotowani do sprawowania konkretnych funkcji na stanowiska, na które się nie nadają, tylko dlatego, że reprezentują mniejszości albo są kobietami. To jest ogromny zarzut, pewnie znowu firma się przed tym broni, ale na to także zwraca się uwagę.
Trudno mi się wypowiedzieć w tej kwestii, bo choć intuicja mi podpowiada, że oczywiście podstawowym kryterium doboru pracowników, a szczególnie w tak newralgicznych tematach jak chociażby transport lotniczy, powinny być kompetencje. Z tego, co mówisz, no to nie były. Nie mam na ten temat żadnej wiedzy, natomiast no tak być powinno, ale wiesz, z tymi z pracownikami w Boeingu tych problemów jest więcej, bo oczywiście to nie działa w ten sposób, że zarząd zarządza jak gdyby wszystkim, tylko po to, żeby wykonywać wolę zarządu, no są zatrudniani wykonawcy, czyli nie wiem, szefowie działów poszczególnych, dyrektorzy poddziałów i tak dalej. W Boeingu to nie działało, to znaczy w Boeingu w pewnym momencie okazywało się, że jedynymi, którzy zwracali uwagę na ten problem, byli tak zwani sygnaliści. Oni czasami, oglądałem taki reportaż, w którym oni wszyscy mieli zablurowane twarze, bo się bali. Tam dochodziło do sytuacji, których w ogóle trudno mi zrozumieć, jak to w ogóle jest możliwe, że osoby, które w agencjach narodowych odpowiadały za certyfikację, były na drugich etatach w Boeingu. I dosłownie dochodziło do sytuacji, w których w poniedziałek, wtorek i w środę pracowali w Boeingu, a jak była kontrola, to w czwartek i w piątek byli w Boeingu jako kontrolerzy na przykład Narodowej Agencji Lotniczej. Więc to są sytuacje, których w ogóle trudno zrozumieć tak proceduralnie, no bo mogłoby się wydawać, że system jest zaprojektowany tak, żeby do takich rzeczy nie dochodziło, a jednak dochodziło.
Dobrze, powiedz Tomku, co Boeing robi, żeby tę wiarygodność przywrócić, jeśli to w ogóle możliwe jest, bo wiadomo, że wiarygodność łatwo się traci, trudno się ją odbudowuje, zwłaszcza jeśli te zarzuty są tego typu, prawda? Bo to są zarzuty, że cena akcji jest podstawą funkcjonowania firmy, zwiększanie zysków, a nie wymyślanie ulepszeń, nowych technologii, nowych rozwiązań. Biznes lotniczy jest, zwłaszcza biznes lotniczy, czy biznes nowych technologii, nie nadaje się do takiego funkcjonowania chyba. Nie nadaje się do funkcjonowania według tego typu zasad.
A czy ja myślę, że jedno nie stoi w sprzeczności z drugim? To znaczy można tak zaprojektować firmę, żeby równocześnie przynosiła zyski, przecież Boeing nie jest fundacją charytatywną, ale równocześnie, żeby się budowała także technologicznie. Przez wiele lat Boeing tak działał, a także setki, a może tysiące innych firm na świecie. Natomiast od któregoś momentu ktoś w Boeingu postanowił iść na skróty. I zamiast się budować technologicznie, w taki sposób, żeby było bezpiecznie dla użytkowników, postanowili się budować technologicznie, idąc na skróty. I to jest jak gdyby problem, bo nie chciałbym, żeby wybrzmiało trochę z naszej rozmowy, że albo budujesz firmę, która ma sukcesy finansowe, albo budujesz firmę, która jest zaawansowana technologicznie. Nie, może mieć jedno i drugie. I Boeing przez lata taki był. W którymś momencie przestał być. Co się dzieje, czy co Boeing robi? Robi wiele różnych ruchów, które dla mnie są trochę sprzeczne tak same z sobą. Bo wymienia na przykład prezesa. Prezes mówi, od teraz już będziemy działali normalnie. Albo tak, jak powinniśmy działać. Tylko, że za chwilkę dzieje się coś takiego, jak, nie wiem, gdzieś tam przeciekają jakieś zawory helu. I ten sam Boeing sprawę totalnie bagatelizuje. Choć jest to jakiś sygnał, że coś nie zostało sprawdzone, coś nie zostało dopatrzone. Być może to jest coś, co nie wpływa jakoś generalnie na powodzenie na przykład lotu, czy na bezpieczeństwo ludzi w tej kapsule. Ale to nie wybrzmiewa w tym komunikacie. W tym komunikacie brzmi taka, bym powiedział, pretensja, o co wy się w ogóle czepiacie. Ten rok miał być rokiem, który Boeing zapowiadał, będzie rokiem przełomowym dla Boeinga. W rozumieniu takim, że od tego roku zobaczycie, że żeśmy się zmienili. Tyle tylko, że w tym roku Starliner miał startować kilka razy z rzędu. Projekt, który już jest opóźniony o wiele, wiele, wiele lat. Nie wiadomo, gdyby teraz on nie wystartował w tę środę, to myślę, że górę wzięłyby głosy, żeby ten projekt zamknąć. I to nie tylko ze strony Boeinga. Pamiętajmy, że Starliner to jest współpraca Boeinga i Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.
NASA.
NASA.
Mhm. Tomku, ty cały czas o tych rakietach, a ja bardziej o tym panelu, który odpadł, był podobno źle przymocowany. Za mało bolców użyto. No to jest niebywałe. No
wiesz, ktoś to policzył, tak? Ktoś zmierzył, ktoś powinien był zrobić eksperyment. To powinny być testy przeciążeniowe. Generalnie Boeingi się przecież nie rozpadały przez dekady. Przeciwnie, one wyznaczały kierunek rozwoju lotnictwa. Jeżeli nagle po takiej chlubnej przeszłości odpada panel, to nie znaczy, że my nie wiemy, jak robić samoloty. Wiemy doskonale, tylko olaliśmy temat.
Dobrze, jeszcze na koniec wróćmy do tych lotów kosmicznych. Wyjdzie na to, że jesteśmy sojusznikami Elona Muska, no ale niestety w czwartek kolejny raz Starship firmy SpaceX wystartował.
Czemu mówisz niestety? Ja się bardzo cieszę. Czy rakieta, największa w historii rakieta, czy silniki, które mają największy w historii ciąg, rakieta, która jest w stanie na niską orbitę Ziemi wynieść 100 osób za jednym zamachem, rakieta, która startuje, ląduje z powrotem, po zatankowaniu może od razu startować w drugi, nawet tego samego dnia, to jest coś, co zmienia totalnie wszystko. I ja bym powiedział, żeby taką klamrę zrobić, że ten Elon Musk to jest taki trochę Boeing sprzed kilku dekad, czyli firma, która wyznacza kierunki rozwoju całego sektora, i firma, na którą patrzy konkurencja i przeciera oczy ze zdumienia, jak im to wychodzi? No więc kilka dekad temu taki był Boeing, na przykład wtedy, kiedy budował Boeinga 747, tego charakterystycznego z tym garbem takim z przodu dwupoziomowego, ten taki duży samolot Jumbo Jet.
I jeszcze jednym zdaniem, bo to też bardzo fajna, ważna rzecz. Jak rozumiem, w tym locie Musk nawet to zapowiadał, że najważniejsze dla niego będzie sprawdzenie, jak wytrzyma ta rakieta przeciążenia temperatury, zwłaszcza przy wchodzeniu czy przy wracaniu do atmosfery ziemskiej, tak?
Wytrzymała, wylądowała, wszystko inaczej. Nie tyle wylądowała, ile, bo utonęła w oceanie, ale taki był plan, tak? Ona tam utonęła nie dlatego, że coś się nie powiodło, tylko dokładnie tak miało być. Poprzednie loty tej rakiety, one były mniej udane, ale tutaj wchodzimy w trochę inny temat. Po prostu SpaceX inaczej rozwija swoje technologie. Rozpoznaje bojem, że tak powiem, teren. To jest zupełnie inne podejście niż dużych agencji międzynarodowych albo narodowych, takich kosmicznych. Każdy kolejny lot to jest poprawienie tego, co nie zadziałało w poprzednim. Tym razem rakieta się wzniosła, przeszła z powrotem przez atmosferę, mimo tego, że jeden ze stateczników został nadpalony, opanowała się, że tak powiem, ustawiła się dokładnie w przestrzeni, jak się miała ustawić i zgodnie z planem zatonęła w Oceanie Indyjskim, dokładnie tam, gdzie miała zatonąć. Elon Musk i SpaceX twierdzi, że jeszcze w czerwcu będzie kolejny start, kolejna próba, więc kolejne rzeczy poprawią.
Trzymamy kciuki za Elona Muska, ale przede wszystkim trzymajmy kciuki za Boeinga, bo wszyscy korzystamy z jego urządzeń latających.
Od czasu do czasu.
Dziękuję ci bardzo. Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, nasz stały współpracownik, był gościem raportu o stanie świata. Tomasz do nas wróci. Dziękuję ci.
Dziękuję bardzo.